Pierwsza księga Samuela, 25 rozdział. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się śmierci Samuela, wiernego Bożego sługi, i śmierci Nabala, bogatego głupca. Dzisiaj natomiast ponownie przyjrzymy się nieco bliżej Nabalowi, ale w kontraście Dawida. I to taki kontrast, który niestety stawia Dawida w tym samym szeregu, co Nabal w tej sytuacji. W tym rozdziale możemy zobaczyć dwóch głupców i mądrą kobietę. Dwóch głupców, z których jeden na Boży głos pokutuje i zostaje uratowany ze swej głupoty, a drugi na Boży głos zatwardza swoje serce i ginie. Jest to dla nas wielka lekcja, bracia, siostry. Oto w zeszłym rozdziale widzieliśmy triumf Dawida. W zeszłym rozdziale widzieliśmy, i to nie tylko w zeszłym, ale już od pewnego czasu, widzieliśmy, jak Dawid po tym okresie jakichś zmagań, po tym okresie jakiejś rozpaczy, po tym okresie depresji, po tym okresie, gdzie zatracił bliskość z Bogiem, wiarę w Boga, doświadczył duchowej odnowy. Tam w jaskini Adulam Bóg odnowił go, ożywił go na nowo. Jego wiara zaczęła na nowo tętnić w jego sercu. I widzimy Dawida, który wznosi się. I w zeszłym rozdziale widzieliśmy, na jakie wyżyny Dawid się wzbił, kiedy oszczędził Saula. Tam widzieliśmy kontrast wiary Dawida i tego zaufania Bogu Dawida i głupoty Saula. Ale o dziwo, w tym rozdziale widzimy znowu Dawida, którego kolejna próba wydaje się o wiele łatwiejsza, o wiele prostsza od tej, którą dopiero co przeszedł zwycięsko. Kolejna próba, kolejne doświadczenie, kolejne dolanie kropelki do tego jego kielicha cierpienia sprawia, że Dawid o mało nie popełnia takiego grzechu, nie dopuszcza się takiego przestępstwa, które mogłoby zrujnować całą jego karierę. Kiedy mówię karierę, to mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. O ten Boży zamysł w jego życiu, o tą duchową karierę, mówię o tej duchowej karierze. Gdyż jest to Boży pomazaniec, jest to przyszły król Izraela i to król według Bożego serca. Ten, którego Bóg chciał im dać po tym, jak dał im Saula, który był odzwierciedleniem serc Izraela, który zbuntował się przeciwko Bogu, który odrzucił Boga i chciał być jak inne narody. I Bóg dał im Saula, aby im pokazać, jakich królów mają inne narody, tyranów, despotów. I dał im takiego króla. Ale tutaj jest Dawid, którego Bóg przygotowuje, aby był innym królem, aby był wzorcem króla królów i pana panów, który ma przyjść, syna Dawidowego, Jezusa Chrystusa. Ale Dawid jest tylko człowiekiem. Jest mężem według Bożego serca, jest Bożym pomazańcem, jest zapowiedzią Syna Bożego, ale jest tylko człowiekiem. I w Dawidzie widzimy prawdziwość natury człowieka. Prawdopodobnie gdybyśmy to my zapisywali tę księgę jako przyjaciele Dawida, raczej pominęlibyśmy ten nieznaczący epizod i nie zapisywalibyśmy go w świętej księdze. O, z pewnością rozpisalibyśmy się o tym, jak pokonał Goliata. Rozpisalibyśmy się o tym, jak darował życie Saulowi. I raz, i drugi, i trzeci, i kolejny. O, rozpisalibyśmy się, jak miłował Jonatana. I może inne cechy byśmy zapisali, ale po co pisać o takich rzeczach? Wielu historyków, którzy opisują historię tych, do których mieli przychylność, gdzieś tam czasami marginalnie tylko wspomnieli o jakichś tam pomyłkach, jeśli takowe były, a niektórzy w ogóle pominęli. Ale nienatchniony autor tej księgi, dlatego że ten autor zawarł to, co Bóg chciał, aby nam było pozostawione, abyśmy widzieli całego Dawida w tej mierze, w jakiej Bóg chciał nam go pokazać, abyśmy nie oszukiwali samych siebie, abyśmy nie myśleli o sobie, żeśmy lepsi niż jesteśmy, ale żebyśmy baczyli na siebie. Dawid jest dla nas wzorem w wielu, wielu aspektach. Patrząc na Niego, na Jego wiarę, na Jego gorliwość, na Jego chwałę dla Boga, możemy brać z Niego wzór w wielu, wielu miejscach. Ale niestety są takie wydarzenia w życiu Dawida, z których najbardziej pamiętamy jego wybryk z Batrzebą, ale to nie jest jedyny. Widzieliśmy już kilka po drodze tutaj i ten jest równie poważny jak tamten, gdzie nie mamy go naśladować. Gdzie raczej mamy patrzeć na Niego i baczyć, abyśmy nie upadli. Baczyć na Niego i wziąć sobie to do serca, że jeśli taki mąż jak Dawid, który jednego dnia rozwija skrzydła i wznosi się jak orzeł w górę i jest blisko Boga i jest gotów narazić swoje życie i nie boi się stanąć przed Saulem i powiedzieć mu prawdę w oczy, kolejnego dnia przychodzi kolejna pokusa, przychodzi kolejne wyzwanie i potyka się i leci nosem na ziemię. Ten sam człowiek, to samo serce. Bracie i siostro, uważnie przyjrzyjmy się tej historii i niechaj będzie dla każdego z nas ostrzeżeniem, abyśmy nie mieli o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale abyśmy polegali na łasce Pana Jezusa Chrystusa, który strzeże nas, abyśmy modlili się tak, jak nas nauczył. Panie, nie wódź nas na pokuszenie, zachowaj nas, ustrzeż nas. Jak w jednym z listów czytamy, temu, który może zachować was od upadku i stawić przed swoim obliczem czystymi i nieskalanymi. Z radością do tego, bracia, siostry, wołajmy, tego szukajmy, o to prośmy każdego dnia. Boże, jakiekolwiek dzisiaj przede mną stoją pokuszenia, jakiekolwiek wyzwania, zachowaj mnie, ustrzeż mnie, nie pozwól mi zgrzeszyć, nie pozwól mi wplątać się w coś. Nie myśl, że jesteś taki silny, jesteś taki święty, jesteś taki dojrzały, że se poradzisz. Jeśli Jezus cię nie zachowa swoją mocną ręką, jeśli okaże się, kim jesteś bez Jezusa, każdy z nas stanie się ofiarą szatana. Jeśli Jezus ci nie da łaski, jeśli Jezus nie wzmocni twojego serca, jeśli On nie napełni swojego serca swoim dobrem, gdzie się znajdziesz, co zrobisz, jak sobie poradzisz? Oto czytamy w wierszu drugim, że w Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny. Miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Głupiec. Takie jest jego imię po hebrajsku. Głupiec. I ostatnio mówiliśmy o jego głupocie. Mówiliśmy o jego zamożności. Cała jego zamożność to było tylko to, co miał. Nic więcej. Możesz mieć takie bogactwo. Tylko to, co masz. Ale bogactwo, które ma wartość w oczach Boga, to nie to, co masz. Nawet nie to, co zrobiłeś. Ale to, kim jesteś. To, kim jesteś. Czy jesteś bogaty w charakterze. Tu jest istota bogactwa, której Nabalowi, jak zobaczymy, bardzo brakowało. Miał dużo w swoich rękach, ale nie miał nic w swoim sercu. A to, co tam miał, było nic nie warte. Mąż ten nazywał się Głupiec, a żona jego Roztropna. Co za para! Głupiec i Roztropna. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków. Tutaj język hebrajski jest taki bardzo graficzny. Mówi, to był taki głupi twardziel. Człowiek, który się z nikim nie liczył. Człowiek, który był takich nieokrzesanych maner. Taki na wszystkich warczałby tylko. Nieokrzesany. Nie liczył się z ludźmi. Deptał po ludziach. Głupiec. Z rodu Kalebita. Tak jak ostatnio mówiliśmy, miał chwalebnego przodka. Ale jak jeden z komentatorów napisał, był taką zgniłą gałęzią na tym dobrym drzewie. Chociaż niektóre przekłady oddają to słowo Kaleb dosłownie jako pies. Kaleb znaczy pies. I niektórzy mówią, że z rodu psów, że tutaj nie jest mowa o jego pochodzeniu rodzinnym, tylko że jest mowa o jego charakterze, że z takiego pieskiego rodu pochodził. Nie wiem, które tutaj jest prawdziwe wyjaśnienie, czy był z rodu Kaleba, czy z rodu jakiegoś pieskiej rodziny, która się dorobiła na krzywdzie innych takiego bogactwa. Nie wiem. Jedno wiem, że był jak pies, ale miał szlachetną, roztropną, piękną żonę. I zapytacie, jak to możliwe? Wiecie, w tamtych czasach możemy znaleźć jakieś wytłumaczenie, bo w tamtych czasach i w tamtej kulturze, jak i dzisiaj w niektórych kulturach, kobieta nie ma nic do powiedzenia, kto będzie jej mężem. Po prostu zostaje wydana za tego czy za tamtego. I to rodzina decyduje, to rodzice decydują, kto będzie jej mężem. I bardzo możliwe, że rodzina Abigail bardziej kierowała się fortuną tej pieskiej rodziny niż charakterem człowieka, któremu wydawali swoją córkę. Ale i dzisiaj widzimy wiele takich małżeństw, gdzie jest roztropna i głupiec razem. Sami się tak zeszli, sami zdecydowali, nikt im nie kazał, albo odwrotnie, roztropny i głupia. I są takie pary, znacie takie pary. Jak to możliwe, że tacy się ze sobą schodzą? Ano możliwe, bo nie patrzą na to, co trzeba, bo patrzą na tą wielkość, która jest złudna. Patrzą na piękne oczy, słuchają pięknych słówek, patrzą, ile ma forsy, jakie wykształcenie. Na to bogactwo patrzą, na tą wielkość patrzą, a dopiero potem, jak już zamieszkają w jednej chałupie, wtedy się okazuje, co to za pies, że się nie umie zachować, że nie umie dziękuję powiedzieć, że traktuje ją jak służącą. A taki był usłużny, tak miło mówił, taki się wydawał szlachetny. Tak mnie omamił, a dopiero później się okazało, co z niego za ziółko. A ona taka śliczna, taka powabna, jak łania. A potem się okazało, że to świnia z kolczykiem w nosie, jak to Księga Przypowieści mówi o takiej kobiecie. Piękna kobieta, ale bez obyczajności. Za późno. Obrączki wymienione. Trzeba teraz do końca życia z taką, nie będę się wyrażał, ani albo z takim, już trzeba siedzieć. O, dzisiaj oczywiście modne jest deptanie tego wszystkiego, zrywanie tych obrączek i podpisywanie papierków i żegnanie się, tak? Wiemy, że tak jest. Świat jest pełen takiego czegoś. Ale jeśli jesteś tym roztropnym, jeśli jesteś tą roztropną, to będziesz robić to, co Abigail zrobiła. Nie kopnęła Nabala, nie wbiła mu nóż w plecy w nocy, nie uciekła od niego, ale męczyła się z nim. I była przy nim. I starała się tym szlachetnym swoim życiem i szlachetnym postępowaniem pozyskać swojego męża. Tak jak Słowo Boże nam mówi, aby te kobiety, które mają takich ciężkich mężów, nieprzyjemnych, nieokrzesanych, bezbożnych, aby nawet bez słowa mogły ich pozyskać swoim cichym, szlachetnym postępowaniu. To samo się tyczy mężów, jeśli mają takie żony. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie waży się rozłączać. Oto jest głupiec i szlachetna w jednym domu. A gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do głupca, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. No dobrze powiedział, w tym momencie to był jego brat. Szalom, pokój niech będzie z tobą. Szalom, pokój z twoim domem. Szalom, pokój ze wszystkim, co twoje. Więc Dawid mówi, idźcie i pozdrówcie go ode mnie. Szalom, pokój. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż, gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci. Niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Kiedy W Izraelu właściciele owiec strzygli owce. To było to swego rodzaju święto. To był czas plonów, czas zbiorów. Wielu z nich hodowało owce właśnie w tym celu, na wełny. I to był czas, kiedy po tej całej pracy, którą wykonywali przy owcach, wreszcie spływały wypłaty, tak? Adaś, wiesz, jak to jest dobrze, jak klienci zapłacą, nie? Jak już się napracuje, ale czekasz i wreszcie zapłacili, nie? Dobrze, jest dobry dzień, są pieniądze, jest za co żyć. A tutaj to były grube pieniądze. To była fortuna, ten człowiek był bogaty, miał tysiące owiec. To była fortuna, którą on zbierał, kiedy golili te swoje owce. I on tylko zacierał ręce. I co wtedy? Głupiec myśli. Zbuduje większe spichlerze. Więcej, więcej, więcej. To jest myślenie głupca. Nie to, że tam jacyś są biedni. Nie to, że ten czy tamten może potrzebuje, że ktoś mu pomógł, tak jak tutaj. Wiecie, w tamtych czasach nie było tak, że straż miejska jeździła po mieście, że policja gdzieś tam, pełno bandytów, różnych złodziei, którzy tylko czekali na okazję i na tych pasterzy napadali, rabowali, zabierali, łupili. A Dawid ze swoimi 600 soma, jeśli dobrze to powiedziałem, 600 mężami chronili Nabala. Strzegli go, pilnowali go, żeby tam nic mu nie ukradli. W nadziei, że swego czasu, kiedy już przyjdzie do golenia owiec, to i oni coś dostaną. I tutaj ktoś może powie, a ten Dawid, taki mały mafiozo. Tak niby tutaj ochronę daje, a potem przychodzi, dawaj, wypłata, nie? Bo ja cię chronię. Albo ktoś mógłby powiedzieć, ten Dawid to tak tam się gdzieś tam w okolicy pętał i tego, nic Nabalowi nie powiedział, nie mówił, nie układał się wcześniej z Nabalem, że jakaś będzie wypłata, że jakieś będzie zapłata czy coś, tylko tak ochraniał, Nabal nic nie wiedział i teraz puka do drzwi i mówi, no daj coś. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, w jaki sposób Dawid zwraca się do Nabala. Po pierwsze, nie przychodzi do jego drzwi z całą swoją świtą 600 mężów, bo wtedy Nabal by się od razu wystraszył, ale wysyła 10 mężów, wysyła 10 posłańców, którzy mówią pokój, szalom. Zwraca się do niego, nazywając siebie jego synem, jego bratem, jego sługą nawet. Tych młodzieńców nazywa jego sługami, że myśmy sługami twoimi. A tutaj Dawid z takiej pozycji uniżonej przemawia do Nabala. Nie mówi mu, daj mi tyle i tyle i tyle, tyle jesteś mi winien. Mówi, to co masz pod ręką, to co możesz dać, to co chcesz z swej hojności się podzielić ze mną. Zobacz, zapytaj swoich sług, jak to było, jak tam byli na łąkach, tak jak się czuli bezpiecznie. I później czytamy raport jednego z tych sług dalej w tym rozdziale. I widzimy, że tak było, że faktycznie, on mówi, strzegli nas, pilnowali nas, byliśmy bezpieczni, niczego nam nie zabierali, nic nam nie robili, naprawdę są godni, żeby im zapłacić, powinniśmy, wręcz mamy dług wobec nich, żeby to zrobić. Oni chronili tutaj faktycznie jego trzody. To nie było tak jak mafiozo, że tam żadnej ochrony nie ma, tylko po prostu on cię chroni przed sobą, jak mu nie zapłacisz, to on ci strzeli w okno. A tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Dawid rzeczywiście pomagał w ten sposób Nabalowi. To było usługa, przysługa, którą mu wyświadczył i w tym momencie nie przychodzi żądając czegokolwiek, ale pokornie prosi o pomoc. Jest w sytuacji, kiedy potrzebuje wyżywić tych wszystkich ludzi, którzy tam razem z nim strzegli jego trzód, a ten ma tyle. Jest czas zbiorów i tamten Dawid brał udział w pewnym sensie w zapewnieniu tego, że teraz może ogolić te owce, że ma co golić, że mu nie ukradli. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. I cóż, czegoż możemy spodziewać się z ust głupca w takiej sytuacji? Czy głupiec posłucha tych argumentów, czy pójdzie, zapyta swoich sług, czy tak rzeczywiście było, czy faktycznie Dawid im pomagał, czy jest tutaj godzien jakiejś zapłaty, czy on w ogóle sprawdzi tą sprawę. Nie, głupiec już swoje wie. To jest to właśnie, że głupi już wie. Mówisz do głupiego, a on już nie czeka na to, co ty powiesz, tylko on już chce ci odpowiedzieć, zanim skończysz. To jest głupota. Nie posłuchasz, nie rozważysz, nie przemyślisz, nie zastanowisz się, nie rozsądzisz, tylko już chcesz odpowiadać. I ja sam przyznaję, nieraz mi się to zdarzyło. Okazałem się głupcem. I może komuś z was też się przydarzyło. Amen? Nikt nie mówi amen. Kiwają głowami bracia, siostry. Wolą się nie nagrać, jak mówią amen. Tak, on się nie zamierza nikogo radzić, nie zamierza się nikogo pytać. Nabal w odpowiedzi rzekł sługą Dawida, któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? A, to nie to, że on nie wie, kto to jest Dawid. On pierwszy słyszy o Dawidzie. Nie, o Dawidzie wszyscy słyszeli. Wszyscy wiedzieli, nawet wie, czy im jest synem. To nie to, że on nie zna Dawida i pierwszy raz słyszy, że taki człowiek w ogóle istnieje jak Dawid. On po prostu mówi, a kimże on myśli, że on jest? A za kogo on się uważa, ten Dawid? Syn Isajego, syn tego rolnika tam z Betlejem. Pamiętacie, kto tak mówił o Dawidzie? Saul, jak był wściekły na niego, tak mówił o nim. Syn Isajego. I Nabal to samo. W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. To po prostu mówi, zbuntowany sługa jest ten Dawid. Rzuca w niego obelgami. On się po prostu zbuntował. I teraz co, liczy, że ja będę mu pomagał? O nie. Mamże wziąć, uważajcie, mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy, i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Słyszycie, co głupiec mówi? Mój chleb, moje wino, moje zwierzęta, moi postrzegacze. To jest mowa głupca. Moje, moje, moje. Nie dam, nie podzielę się. To jest głupiec. Głupiec. Czasami warto się nagrać i posłuchać, ile w tym, co mówimy, jest ja, mi, moje. Aby ocenić, przypadkiem nie ma w nas krzty głupoty. Tak jak Pan Jezus powiedział w tej przypowieści z tym głupcem. Moje pole obrodziło, zbuduję sobie większe, większe spichlerze i mojej duszy powiem, mojej duszy, nie tym tam, mojej duszy. Odpoczywaj sobie, masz na długie lata. A Bóg mówi, głupcze, głupcze! Tej nocy jeszcze zażądają twojej duszy. I co wtedy zrobisz z tym wszystkim? Co zrobisz z tym wszystkim? Co ci to pomoże? Co masz? Z czym możesz stanąć przed Bogiem, kiedy On powie dzisiaj, tej nocy? O, głupcowi nigdy do głowy to nie przychodzi. Głupiec zawsze myśli, ja mam czas. Głupiec myśli, że śmierć spotyka tego, śmierć spotyka tamtego. Z mojej klasy już dwóch spotkało. Już dwóch ich nie ma, niektórzy już parę lat ich nie ma na świecie. Co z mojej szkoły średniej, dwóch kolegów. I czy ja mogę sobie myśleć, że jeszcze mam nie wiadomo ile lat przed sobą? Czy ty możesz myśleć, że jeszcze masz wiele czasu? To Bóg policzył twoje dni. I psalmista mówi, Panie, naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serca, abyśmy nie byli w gronie głupców, którzy myślą, że jeszcze mamy dużo czasu, którzy myślą i planują i jeszcze sądzą, że to i to, a nie wiemy, że tej nocy może nasza dusza być od nas zażądana. I co wtedy? Z czym staniesz przed Bogiem? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników, przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz, a także i Dawid przypasał swój miecz. I poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy Jukach. Bracia i siostry, tak jak Nabal był głupcem i głupio postąpił, że znieważył sługi Dawida, tak Dawid, nie zastanawiając się, nie modląc się, nie pytając się Boga, głupio postępuje, biorąc sprawę w swoje ręce. Czytaliśmy psalmy, które Dawid napisał w jaskini Adulam. Czytaliśmy psalmy, jak Dawid uciekał przed Saulem. Ale nie znajdziecie psalmu, jak Dawid szedł do Nabala. Dawid dokładnie poczuł się tak, jak Nabal chciał, żeby się poczuł. Urażony, dotknięty, zelżony, oszukany. Oczywiście Nabal nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, bo głupiec nie myśli o konsekwencjach. Głupiec nie zastanawia się, jakie jego słowa mogą wyrządzić szkodę. Głupiec po prostu tryska głupotą. Jego usta tryskają głupotą. Jego serce jest pełne głupoty. Gdziekolwiek się nie ruszy, to głupota z niego wychodzi. Ale to, co powiedział, przyniosło dokładnie taki skutek. Dawid poczuł się urażony, poczuł się dotknięty. I mówi, panowie, szable w dłoń. I w następnych wierszach mówi tak. Wiersz 21. Dawid zaś myślał, całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, także nic z jego własności nie zginęło. A on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu jakiegokolwiek z tych obszczymurków, którzy do niego należą. Dosłownie tak to jest napisane. Dawid tutaj przeklina. Dawid jest wściekły. On jest rozgoryczony. Po prostu widzimy Dawida w ciele, nie w duchu. W wcześniejszym rozdziale widzieliśmy Dawida w duchu. Dawida ze skruszonym sercem, Dawida z wrażliwym sumieniem. Dawida, który nie śmiał, którego sumienie ruszyło, jak obciął kawałek szaty swojego króla. Ale tutaj mamy Dawida, który w swej wściekłości, który w swym poczuciu urażenia własnej godności chce nie tylko zabić Nabala, ale wszystkich mężczyzn w jego domu, których nazywa tu obszczymurkami. Dawid jest wściekły. Dawid jest rozgoryczony. Dawid popełnia błąd, przed którym Pan Jezus ostrzegał, kiedy powiedział, jeśli ktoś uderzy cię w lewy policzek, nadstaw mu prawy. My to źle rozumiemy, bracia, siostry. My myślimy, że to znaczy, jak ktoś ci na ulicy fangę przysoli z lewej strony, to ty stoisz i czekasz, aż ci z prawej przysoli. Że to jest chrześcijańska postawa. Że jak ci złodziej przyjdzie do domu i ci powie, dawaj forsę, to ty mu dasz forsę, jeszcze kluczyki od piwnicy i pojesz tam i ci weź rower jeszcze. Ale tam nie o tym jest mowa. Nie o tym jest mowa. Kiedy Pan Jezus mówi, jeśli ktoś cię uderzy w policzek, to mówi, jeśli ktoś zrani twoją dumę. Jeżeli ktoś cię zrani, tak jak wiecie, jak nieraz kogoś spoliczkować, tak? To tak się mówi, my nawet używamy tego wyrażenia, że powiedzieć komuś takie rzeczy, tak kogoś zranić, tak kogoś dotknąć, że czujemy się, co, jak się czujemy? Chętnie byśmy go za gardło wzięli i wypchnęli mu z powrotem te wszystkie słowa. A Pan Jezus mówi, nie, kiedy tak ci zrobią, kiedy cię zbluzgają, kiedy ci nawrzucają, kiedy cię znieś to. W pokorze znieś to, jeśli trzeba, nastaw drugi policzek. Przyszykuj się, że jeszcze następne idą, ale nie oddawaj tym samym, nie bluzgaj na nich, nie przeklinaj ich. Nie pozwól, by to samo, co oni tobie zrobili, żebyś ty im zrobił. Nie oddaj im złym za zło, ale znieś to w pokorze. Przemilcz to. Prawdę mówiąc, jakbyśmy to oglądali na filmie, może nawet niektórzy z nas mają taką fantazję, że nie potrzebują filmu, sobie pięknie to wszystko wyobrażają. Myślimy, yes, Dawid, dowal mu. Tak, ten głupi Nabal potrzebuje, żeby ktoś go nauczył rozumu. Tak czy nie? Bracia, wiem, co jest w waszych sercach, to co w moim. Jak taki drań tak postępuje, jak tak się zachowuje, jak tak traktuje ludzi, to kto go nauczy porządku, jak nie taki Dawid? Niech idzie i go zmuci tam na całego. Niech Nabal się nauczy, niech wszyscy Nabalowie wokół usłyszą, niech się boją. To jest nasze ciało, bracia. Nasze ciało staje tutaj przy Dawidzie i mówi, ja, dobrze Dawid, jedź wszystkie miecze w dłoń i tnijcie tamtego Nabala i jego, co do niego należy. To jest głos ciała. To jest głos ludzkiej sprawiedliwości. Widzicie, Dawid czasami w psalmach modli się w taki sposób. Boże, walnij w szczękę moich wrogów i wybij im wszystkie zęby w gębie. Tak pisze. Tak w psalmach do Pana Boga się modli. I powiem wam, że to jest dobra modlitwa. To dużo lepiej, niż jak pójdziesz i sam walniesz mu w gębę i wybijesz mu wszystkie zęby. Dużo lepiej, żeby Pan Bóg to zrobił, niż żebyś ty to zrobił, czy żebym ja to zrobił. Dlatego, że Bóg powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. A naszą tendencją jest co? Wziąć to w swoje ręce. Nauczyć tych głupków. Pokazać im, kto tu jest lepszy, tak? Kto tu jest mądrzejszy, kto tu rządzi. Kto ma więcej żołnierzy za sobą. To jest nasze cielesne myślenie. Ale zauważcie, że w naszej zemście najczęściej posuwamy się za daleko. Kiedy człowiek się mści, to zazwyczaj nie jest oko za oko, ząb za ząb. To jest tak jak jeden z tych pierwszych po Adamie, nie pamiętam jak się nazywał, ale mówi, słuchajcie córki, słuchajcie moje żony, jak mnie ktoś skrzywdzi raz, to ja mu 7 razy oddam. To jest nasza natura, to jest ciało, to jest cielesność człowieka. Nie, że raz mu oddać, to za mało. Trzeba mu je z jednej, i z drugiej, i z trzeciej, aż zapamięta sobie, tak? Zniszczyć takiego, żeby sobie zapamiętał. Dlatego Bóg mówi, nie mścicie się sami. Nasza zemsta nigdy nie jest sprawiedliwa. Dlatego Bóg zabrał ją z naszych rąk. Mówi, ja odpłacę. Ja odpłacę. I Bóg odpłaci sprawiedliwie i słusznie i we właściwym czasie. Oto czytamy, że w wierszu 14 jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala. Oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego Pana, lecz on ich zbeształ. A wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba Pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Zobaczcie, nawet ten sługa miał na tyle rozsądku i na tyle rozumu, żeby wiedzieć, że tak się nie postępuje ze sługami Dawida. Że to nie jest byle kto, to nie jest jakiś bezbronny obszczymurek, ale to jest żołnierz, który ma za sobą 600, którzy pójdą za nim w ogień. I jak on tak go potraktował, to czego się może spodziewać? Nabalowi nie przyszło do głowy. Jak zobaczymy dalej, on sobie urządził imprezę. On sobie wina popił. On się bawił jak król. Nie wiedząc, że śmierć wielkimi krokami zbliża się do jego domu. On się bawił. Nie przyszło mu na myśl, że jest w tak wielkim niebezpieczeństwie. Tak jak mało kto sobie zdaje sprawę, że jest w wielkim niebezpieczeństwie. Nikt z nas nie wie, jak daleko od naszego domu jest śmierć. Oto ten sługa wie, że z Nabalem w ogóle nie ma co gadać, jemu się nie przemówi do rozsądku. Głupcowi ciężko jest coś wytłumaczyć. Słowo Boże mówi, lepiej spotkać niedźwiedzicę w swoim szale, niż głupca w jego głupocie. Tak ciężko rozmawiać z głupcem jest. Jest gorszy niż niedźwiedzica. Wiecie, jak niedźwiedzica w swoim szale się zachowuje? Nie chciałbym podchodzić do kogoś takiego, do takiego zwierzaka rozwścieczonego. A Słowo Boże mówi, głupiec jest jeszcze gorszy. Dopiero potrafi ranić, dopiero potrafi niszczyć, dopiero potrafi zła wyrządzić. I Abigail objawia tutaj swoją roztropność i swoją mądrość. Wzięła śpiesznie, zobaczcie, co było w ich domu, jakie mieli, że tak powiem, już gotowe rzeczy. Ona nie musiała tego piec, nie musiała tego przygotowywać. Nie było tak, że oni, wiecie, czekali do strzyżenia, bida w domu, dopiero teraz coś tego muszą sprzedać. Nie, tutaj w chałupie pełno dobra jest. Tu jest tyle jedzenia, tyle, takie mają zaopatrzenie. Nabal jest tak bogaty, że patrzcie, co tam jest. Śpiesznie wzięła 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków, 200 placków figowych i załadowała to na osły. i rzekła do swoich sług: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. Tutaj niektórzy, no jak to, porządna żona nie pogada z mężem, nie powie mu, taka roztropna, taka... No nie, czasami niestety żony, tutaj macie przyzwolenie w Słowie Bożym, że w takich sytuacjach lepiej nie gadać z nim. Jak wiecie, że to jest kwestia życia i śmierci, jak to jest, jego głupota prowadzi wasz dom do ruiny, czasami trzeba coś zrobić za plecami męża. To nie znaczy, nie zrozumy tego, nie wolno na tym budować żadnej nauki. Nie możemy tego fragmentu wziąć i teraz wiecie, a jak se kobita chce, to robi, co tam, nie musi nic mężowi mówić. To nie o tym tu jest mowa, tak? I tego Słowo Boże naucza, ja tego nie nauczam. Powtarzam, nie nauczam tego. Natomiast są sytuacje, kiedy jedna strona robi taką głupotę, robi takie gafy, dopuszcza się takich rzeczy, że kobieta czy czasami mężczyzna nie ma wyjścia, ale musi coś zrobić za plecami tej drugiej strony, żeby ratować jego samego, ratować dom, ratować dzieci. Ale bądźmy ostrożni przed naciąganiem tej sprawy. Bądźmy ostrożni przed czynieniem z tego reguły, bo to nie jest reguła, to jest wyjątkowa sytuacja. I tak ją potraktujmy. A gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. I tutaj mamy to, co Dawid sobie właśnie myślał. Wiersz 23. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie. Niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Zobaczcie, jaką Abigail ma tutaj postawę. Ona wie, że ma do czynienia z rozsierdzonym, urażonym mężczyzną. Jeśli masz do czynienia z takim mężczyzną, to weź sobie też tą lekcję od Abigail. Nie mówię, że masz padać do jego nóg i że masz nazywać się jego służebnicą, ale wiedz, że z rozsierdzonym mężczyzną, urażonym w swej dumie, w swej pysze, potrzeba rozmawiać z ogromną delikatnością. Gdyż rozsierdzony, działający w ciele mężczyzna jest zaślepiony. Jest głupi, ale mądra kobieta może mu pomóc. Nie kobieta, która przyjdzie i: ty głupolu, i bach go, i szmatą bez łeb, i jakieś słowa, i obelgi, i kutnia. Uj, wtedy mamy dym, wtedy mamy bigos taki w chałupie, że szkoda gadać. A wiele kobiet niestety w taki sposób. On się zachowuje, to ja mu też pokażę, nie? Ja też potrafię. Co ja nie mam, nie umiem się... Nie, to ja wiem, że umiesz. Wszyscy umiemy. W ciele? O, jakbyśmy tu otworzyli swoje jadaczki, jeden drugiego byśmy nie przekrzyczeli. Ale to nic dobrego. To nic dobrego. Kiedy widzisz drugiego, który jest w swym szale, który jest w swej pasji, w swej furii, w ciele, weź lekcję od Abigail. Nie próbuj tym samym orężem z nim walczyć, bo tylko pogorszysz sytuację. Jeszcze bardziej namieszasz, nic nie naprawisz. Więcej zniszczysz, więcej szkód wyrządzasz. Jeśli masz troszeczkę oleju w głowie, jeśli masz troszeczkę rozumu, jeśli widzisz, co się dzieje, to przyjmij inną postawę. Delikatnie przemów. Ucisz swoje emocje. Dobierz, spróbuj przemówić w taki sposób, żeby okazać, tak jak tutaj, szacunek tej drugiej osobie, żeby zechciał cię w ogóle słuchać. Ja wiem, że naturalnie, wiesz, jak, dlaczego ja mam tak się zachowywać? A czemu ja mam w ten sposób reagować? A dlaczego to ja zawsze muszę pierwszy wyciągać rękę? No dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Dlatego, że twierdzisz, że jesteś naśladowcą Jezusa, a Jezus tak robił. Jezus powiedział, że tak my możemy robić w Jego mocy. Że my również winniśmy, tak jak On, w pokorze znosić, nadstawić ten drugi policzek, uniżyć się, aby zyskać duszę drugiego. A to jest miłość, to jest miłość. Nie, kocham cię bracie, kocham cię siostro, jak mi to nic nie kosztuje. To żadna miłość, to puste słowa. Możemy tutaj sobie śpiewać o miłości, możemy sobie mówić przy agapie, jak to się miłujemy, ale tak naprawdę okaże się, jak się miłujemy, jak brat czy siostra naskoczy na ciebie i wtedy się okaże, czy go miłujesz. Czy też na niego naskoczysz? Czy będziesz starać się go pozyskać i uratować i pomóc? Tutaj się okaże, czy go kochasz. Nie wtedy, kiedy on się uśmiecha, ty się uśmiechasz i wszyscy się uśmiechamy i mówimy, kocham cię bracie, kocham cię siostro. To nic nie kosztuje, to jest łatwiutka taka miłość. Taką miłość to i w świecie mają, ale miłość w Kościele to jest miłość, kiedy brat czy siostra są tobie przykrzy, a ty znosisz ich w miłości. A ty szukasz dobra tego brata i siostry. Uniżasz się, jesteś gotowy połknąć swoją pychę, swoje zranienie, swoje zarzuty wobec tego brata czy siostry. To nie znaczy, że nie przyjdzie czas, żeby się tym zająć. Przyjdzie na to czas. Ale jeśli od tego zaczynasz, jeśli to eksponujesz, jeśli to stawiasz cały czas jako wymówkę dla swojej postawy, to nie kochasz brata, nie kochasz siostry. Mów sobie, co chcesz, ja nie wierzę ci, że kochasz. Jeżeli twoje wymówki uniemożliwiają ci wyciągnięcie ręki do brata czy siostry, szukania tego, co dobre dla niego, uniżenia się, żeby jemu czy jej pomóc, to nie kochasz. Nie kochasz. Twoje własne ego, twoje własna uraza, twoje własne poczucie zranienia jest dla ciebie ważniejsze niż brat czy siostra. I dlatego nie kochasz go. Bardziej kochasz siebie. To samo mężu czy żono. Mówię to do siebie tak samo jak do każdego z was. Jeżeli moje poczucie, że to jest jej wina, wstrzymuje mnie przed tym, żeby pójść i szukać pojednania i podejmować kolejne i kolejne, jeśli trzeba, kolejne kroki, aby ją pozyskać, to nie kocham jej, tak jak Chrystus umiłował Kościół. A więc bądźmy uczciwi, tak? Szukajmy tego, co Słowo Boże nazywa miłością i w tej miłości chodźmy, w tej miłości postępujmy. Niechże mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jego imię, taki i on sam. Głupiec się nazywa i jest głupcem. A ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Zauważcie, że w pierwszych części powiedziała, to moja wina, to ja jestem winna. Nie była nic winna, prawda? No nic o niczym nie widziała. Zaczęła od tego, żeby udobruchać Dawida, żeby w ogóle on zachciał jej posłuchać, że tutaj jest ktoś, kto się korzy, ktoś, kto przyjmuje na siebie winę. Bracie i siostro, ponownie wracam do tego, o czym przed chwilką mówiłem. To nie jest kwestia, że to jest twoja wina i że ty musisz się ukorzyć, bo niektórzy tak myślą, tak? To tylko jak jest to moja wina, to wtedy ja się przyznam i się ukorzę. A jak to nie jest moja wina, to niech on się ukorzy, niech ona się ukorzy. Czy rzeczywiście? Czyli czasami nie powinniśmy, tak jak na Abigail, wziąć na siebie winę drugiego, aby go uratować? Przecież ona to robi, żeby ratować jego, aby ratować Nabala, tak? I bierze na siebie jego winę. Ale dalej wyjaśnia, tak? Nie zostawia tutaj niejasności, bo Dawid nie wiedziałby, o co chodzi, ale dalej wyjaśnia, tak? Mówi, ja nic nie wiedziałam, że coś takiego miało miejsce. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Jahwe i jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Jahwe od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Niech ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a Jahwe wzniesie mojemu Panu trwały dom. Wojny Jahwe bowiem prowadzi mój Pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Jahwe, Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy Jahwe wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie i ustanowi cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Jahwe wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. Czytałem tutaj specjalnie Jahwe, bo ostatnio jak czytałem, to nie wiadomo, który Pan jest którym Panem. W naszym tłumaczeniu to niestety fatalnie wychodzi, kiedy mamy tutaj, ci co czytają, co mają przed sobą Biblię, widzą słowo Pan z dużej litery, chociaż raz jest błędnie wstawione niestety, przynajmniej w moim wydaniu. Natomiast no, Jasne, tak? Czemu tak czytałem? Zobaczcie, patrzę, że czas znowu mi ucieka, więc kończę króciutko jeszcze, żeby już zamknąć tą kwestię. Zwróćcie uwagę, jaka jest argumentacja Abigail. Ona mówi, Dawid, możesz iść i zabić Nabala, ale kiedy to zrobisz, będziesz winny tego, że przejąłeś zemstę i sąd w swoje własne ręce. I przyjdzie czas, że to będzie na twoim sumieniu, że sam będziesz tego żałował. Przyjdzie czas, że pożałujesz tego, co dzisiaj chcesz zrobić. Oto zobacz, jak Bóg cię uratował wiele razy. Zobacz, jak Bóg cię ostrzegł, jak Bóg cię uchronił. Tyle razy zachował cię, to On ciebie ratował, to On sądził za ciebie. A teraz ty chcesz wziąć to w swoje ręce. No tak tego nie mówię, no to mówi dużo lepiej niż ja. Tak to ujmuje pięknie takimi słowami, żeby okazać w tym ogromny szacunek dla Dawida i uniżoność, ale o to i chodzi, tak? Żeby Dawid sobie zdał sprawę, że to, co teraz robi, jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co do tej pory robił. Tego, w jaki sposób wobec Saula się zachowywał. Pomyślcie, jakie zło Saul wyrządził Dawidowi, a jak Dawid go potraktował. Jak się z nim łagodnie obszedł. W porównaniu z tym złem, które Saul mu wyrządził, to, co Nabal mu zrobił, było po prostu obelgą. Było jakimś tu oszustwem z jego strony, było jakąś nieprzyjaźnią, ale to nie było takie zło. Nabal nie rzucał w niego dzidami, Nabal nie ścigał go z miejsca na miejsce. Tutaj po prostu był jakiś człowiek, który obraził Dawida, który nie dał tego, czego Dawid się spodziewał, że dostanie od niego. To wszystko. I Dawid chce go zabić i cały jego dom za to. W porównaniu z tym, jak się oprzedł Saulem, to nie było wielkie wyzwanie. A jednak na tym wyzwaniu upadł. Widzisz, bracie, siostro, to, że wygrasz wielką bitwę, to, że uporasz się z Goliatem, to, że uporasz się z wielkimi problemami w swoim życiu, nie oznacza, że nie potkniesz się na małym kamyczku. Mała, głupia rzecz może wytrącić cię z równowagi i może cię sprawić, że padniesz twarzą na ziemię. Chociaż poradziłeś sobie nie z takimi skałami w swoim życiu. To jest jedna zasada, którą warto pamiętać. Wczorajsze zwycięstwa nie gwarantują, że dzisiaj odniosę zwycięstwo, tak jak wczoraj. To, że już od takiego długiego czasu zwyciężam z tym i z tamtym i z owamtym, Słowo Boże mówi do mnie, uważaj. Jeśli stoisz, uważaj, abyś nie upadł. Miej się na baczności. To, że wczoraj wygrałeś, nie jest gwarancją, że dzisiaj znowu wygrasz. Wielu ludzi tak się zapędza. Tak mi dobrze idzie, tak mi wszystko dobrze wychodzi. Wow. I pycha rośnie. Już się czuję taki silny, czuję się taki mocny. Ja to jestem dopiero, już mi nic... Nie, takie pokuszenie, jak tamten wpadł. Ja to tam bym poradził paluszkiem. Uważaj. To, że wczoraj sobie poradziłeś, dzisiaj potrzebujesz znowu Jezusa. Dzisiaj znowu potrzebujesz, żeby On cię uchronił. Jak On cię nie zachowa, jak On cię nie uchroni, dlatego wczoraj wygrałeś, bo wczoraj się Jego trzymałeś, bo wczoraj do Niego wołałeś, bo wczoraj na Nim polegałeś, dlatego wygrałeś. Nie dlatego, że jesteś taki super, dlatego, że Jezus jest tak mocny w tobie i na Nim polegałeś, dlatego wygrałeś. A dzisiaj, jeśli na Nim nie będziesz polegać, to się przekonasz, jaki jesteś mocny. To się przekonasz, co w tobie jeszcze siedzi. Druga rzecz to to, że Saul był przełożonym Dawida. I wiecie, dużo łatwiej jest znosić obelgi od szefa, niż od kogoś, kto jest nam równy, albo w naszym mniemaniu jeszcze niżej od nas stoi. To jest inna sprawa, tak? Jak nas szef zbluzga i szef nam powie to i tamto i tak dalej, no to my pokornie, ale zniesiemy to. Ale Nabal, taki głupek, jak nam wejdzie w drogę, to będziemy tak się z nim liczyć, jak z królem? Ale widzicie, bracia, siostry, tu jest też sprawdzian naszego prawdziwego charakteru. Bo czyż poganie nie szanują swoich królów? Czyż poganie nie okazują choćby udanej uległości tym, którzy są nad nimi? Czy jeśli my jako chrześcijanie okazujemy uległość naszym przełożonym, naszym władzom, naszym tym, czymże się od nich różnimy? W czymże jesteśmy lepsi od nich? W czymże górujemy nad nich charakterem? Niczym. Natomiast jeśli szanujemy ludzi na naszym poziomie albo ludzi, którzy w naszym mniemaniu czy z jakichkolwiek powodów są poniżej naszego poziomu, tu się okazuje jakość naszego charakteru. Jeśli tych tak samo traktujemy, z takim samym szacunkiem, z takim tak samo do nich podchodzimy, jak podchodzimy do szefa. Co z tego, że jesteś w miejscu publicznym i przechodzi dyrektor firmy i mówisz dzień dobry, panie dyrektorze, a idzie sprzątaczka i nawet na nią nie spojrzysz. Nie powiesz dzień dobry, pani Zosiu. Dzień dobry, pani Krysiu. Uważasz, że dlatego, że jest sprzątaczką, to już nie jest godna tego, żeby powiedzieć jej dzień dobry, żeby do niej się uśmiechnąć, żeby zamienić z nią parę słów? Iluż ludzi tak myśli? Iluż ludzi tak podchodzi? Iluż ludzi będzie liczyć się z Saulem, ale odda pięścią Nabalowi? Dawid przyjął z jej ręki wszystko, co przyniosła. Już nie będę tego czytał, ale Dawid podziękował jej. Dawid podziękował, że przyszła do niego z tym, że go uchroniła, że faktycznie jej słowa przemówiły do jego serca. I Dawid mówi, dziękuję, że przyszłaś, że ustrzegłaś mnie przed taką głupotą, przed przelaniem krwi niewinnej, przed ściągnięciem na siebie takiego grzechu. I jeżeli przeanalizujemy dokładnie to, co Abigail mu powiedziała, widać, że w tym, co ona mówi, jest słowo Boga, dosłownie. Ona mówi o tym namaszczeniu go na króla, o jego mówi o tym, że on będzie księciem nad Izraelem. Mówi o tym, co Bóg powiedział do Dawida. I mówi też do niego słowa, które są słowem Boga tak naprawdę, aby nie mścić się, aby nie przejmować tego sądu, który do Boga należy. A więc Dawid jest głupcem, który usłuchał słowa Bożego, które do niego zostało skierowane i on sobie wziął je do serca. Widzicie, jest dla głupca nadzieja. Czasami wydaje się, że nie ma, ale jest. Głupiec może usłyszeć głos Boży. Jeśli go usłucha, jest dla niego nadzieja, jest dla niego ratunek. I Dawid pokutował z tego, co zrobił. Przeprosił za to. Wyznał, że zrobił źle, że zachował się jak głupiec. Przeczytajcie o tym sami dalej. Abigail wraca do domu, a Nabal ucztuje. O, ma wielką zabawę, świętuje, bawi się po królewsku, wiersz 36 mówi. A więc ona nawet widziała, że nie ma sensu z nim rozmawiać w takim stanie. Już pijany, poczekamy do rana. A rano Nabal wytrzeźwiał i wtedy opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło. Czyli powiedziała mu o tym, jak wzięła to, co wzięła, zaniosła, przeprosiła Dawida i powiedziała mu, że słuchaj, w ten sposób ratowałam twoje życie, tak? On usłuchał tego i żyjemy dzisiaj, już byśmy nie żyli. Ty byś już nie żył, na pewno, gdybym nie zrobiła tego. Wyjaśniła mu to. Przekazała jemu te dobre nowiny, a gdy on to usłyszał, serce w nim zamarło i zdrętwiał jak kamień. Nie wiem, co to było, czy jakiś wylew krwi do mózgu, czy serduszko mu stanęło, cokolwiek to było. Zdrętwiał i sparaliżowany jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach, zauważcie, dotknął Pan Nabala i ten umarł. To jest Boży sąd. To jest Boża pomsta. Nie wszyscy w jego domu, ale ten, który był winny, Nabal, umarł. Widzicie, bracia, siostry, jak to dobrze pozostawić sąd w rękach Bożych? Bóg potrafi się zająć Nabalami tego świata. Nam się wydaje, że się nie zajmuje. Nam się wydaje, że my musimy to wziąć w swoje ręce i my musimy im powybijać zęby. Ale nie. Pan Jezus powiedział, nie próbujcie w ten sposób złem oddawać za zło i w ten sposób zmieniać świat. Nie. Raczej mówi, błogosławcie. Raczej uczyńcie coś dobrego dla waszego wroga. W ten sposób, mówi, ściągniecie węgle rozżarzone na jego głowę. Bóg się nim zajmie. Bóg ma swoje sposoby, żeby zająć się Nabalami. I jak widzimy tutaj, dobrze się nim zajął. Po 10 dniach Nabal umarł. Na koniec, ostatnia konkluzja. Oto jest dwóch głupców, do których dociera Słowo Boże, do których dociera ostrzeżenie, do których dociera Boże objawienie przez pobożną, mądrą, roztropną kobietę. Jeden z nich przyjmuje to i jest uratowany. Drugi z nich, możemy powiedzieć, nie otrzymał łaski, aby przyjąć to, co Bóg mu oferował. Ale dlatego nie otrzymał łaski, że jego serce było zatwardzone wobec Boga. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w psalmie, przepraszam, w Księdze Kronik, Bóg daje łaskę tym, którzy go szukają z całego serca. Jeśli Bóg nie udziela komuś łaski do pokuty, jeśli Bóg nie udziela komuś łaski do przemiany, bo wiemy, że jest to łaska Boża, że ktoś pokutuje. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Że to nie jest tak, że my mówimy, Panie Boże, tam czekasz w kolejce, masz 11 miejsce, jak załatwię wszystkie inne sprawy, będzie przyjść czas na Ciebie. Jeśli tak sobie myślimy, to jesteśmy w grubym błędzie. Bóg nie będzie w żadnej kolejce czekał na nas. Bóg przychodzi do nas i mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj, jeśli mój głos usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Bo jeśli zatwardzisz swoje serce, kiedy Bóg mówi do ciebie, to Bóg może już z tobą więcej nie mieć nic do czynienia. Jutro już możesz nie mieć takiej łaski, żeby pokutować, żeby nawrócić się, żeby odwrócić się od swojej głupoty. Dzisiaj, Bóg mówi, jeśli głos mój usłyszycie. Dzisiaj. Nie próbuj Pana Boga ustawiać w swojej kolejce. On nie będzie czekał w żadnej ludzkiej kolejce. To On decyduje o tym, kiedy do nas mówi. I lepiej jest, żebyś się upamiętał ze swojego grzechu, ze swojej nieprawości, kiedy Bóg do ciebie w swej łasce mówi, daje ci możliwość pokuty. Bo może przyjść taki czas jak na Ezawa, że będziesz ze łzami prosił i nie będziesz miał tej łaski przebaczenia i pokuty i niczego, bo Bóg ci nie da, bo zatwardziłeś swoje serce dla Niego. I twoje łzy ci nic nie pomogą, i twoje słowa ci nic nie pomogą. Zginiesz. Grzech to jest poważna sprawa. I kiedy Bóg przychodzi do ciebie, kiedy jesteś w swojej głupocie i idziesz na zatracenie i mówi: upamiętaj się, upamiętaj, zrób coś z tym, nawróć się, szukaj mnie, zmień coś w swoim życiu. Nie odkładaj tego na później. Nie odkładaj tego na później. Bo jutro możesz być jak Nabal, jak kamień i wkrótce umrzesz i już nic nie zmienisz. I nie próbuję to być dramatyczny. Tak jest. Weźmy sobie to do serca, bracia, siostry. Nie igrajmy z grzechem. Kiedy zapędzimy się w naszej głupocie, a nie oszukujmy się, wszyscy się zapędzamy. Wszystkim nam się zdarza taki dzień jak Dawidowi. Mimo, że wczoraj byliśmy tacy duchowi, mimo, że wczoraj tak pięknie się modliliśmy, mimo, że wczoraj byliśmy tak blisko Pana Jezusa. Są takie dni, kiedy po prostu jesteśmy już tak zmęczeni, tak jakoś osłabieni, jakaś kolejna sprawa, jakaś kolejna sytuacja, coś się wydarzy i po prostu się zaczyna z nas wychodzić ciało. Zamiast polegać na Jezusie, zaczynamy po prostu żyć w ciele. I wtedy Bóg mówi do nas, jeśli jesteśmy Jego dziećmi, mówi głośno do nas, przez swego ducha, karci nas, napomina nas, mówi: zatrzymaj się, przeproś, nawróć się, zmień to, rusz, nie brnij w tym, nie brnij w tym dalej, nie pozwól sobie na ten komfort tkwienia w tym grzechu, w tej swojej głupocie, nie pozwól sobie, ale się upamiętaj, kiedy Bóg do ciebie mówi i szukaj Go, póki Go można znaleźć, szukaj Go, póki Go można znaleźć. Amen. Powstańmy, proszę, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Panie, wybacz nam naszą głupotę. Ty dobrze wiesz, ile razy w naszym życiu już chrześcijańskim, tak jak Dawid, mieliśmy piękne dni słodkiej społeczności z Tobą, radości w Tobie, zwycięstw, triumfów, chwały, ale ile też było dni, kiedy zachowywaliśmy się jak Nabal, zachowywaliśmy się jak Dawid tutaj się zachował. Nasza duma urażona, nasze uczucia zranione, przemęczeni, obciążeni, zniechęceni, poddawaliśmy się i przestawaliśmy na Ciebie patrzeć, do Ciebie wołać. Dzisiaj zaczynaliśmy przejmować ster w swoje ręce, próbować po swojemu, po ludzku rozwiązywać. Tylko z Twojej łaski zachowałeś nas przed konsekwencjami, tak jak tutaj zachowałeś Dawida, posyłając Abigail. I tylko z Twojej łaski, Panie, posłałeś do nas taki czy w inny sposób jakiś głos, jakieś wydarzenie, coś, co uderzyło nas, co zatrzymało nas, co pozwoliło nam zobaczyć, dokąd brniemy, że nie zrujnowaliśmy naszego życia, że nie zrujnowaliśmy naszego świadectwa, że nie staliśmy się zakałą Kościoła, że nie staliśmy się tym martwym członkiem, że nie staliśmy się ludźmi z tymi twardymi sercami, które odpadły od Boga żywego. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za Twą łaskę, jaką okazałeś nam i okazujesz nam w Panu Jezusie Chrystusie, że kiedy potykamy się, kiedy upadamy, podnosisz nas i nie zostawiasz nas. Panie, modlimy się, abyś nas raczej zachował od popadnięcia w nasze pokuszenia, w te sidła diabelskie zastawione na nas. Tak jak tutaj zachowałeś Dawida, ustrzegłeś go. Daj, Panie, by to, o czym tutaj czytamy, było wyciśnięte świętym piętnem na naszych sercach, abyśmy nie traktowali lekko naszego nieposłuszeństwa, naszej głupoty, naszej cielesności, wszelkich tych objawów ludzkiego buntu, kiedy nie szukamy Ciebie uniżonym sercem, ale szukamy swego, ale patrzymy na to, jak to nas boli, jak to nas kosztuje. Mówimy ja i mi i mnie. Daj nam pamiętać ten obraz wierzącego i niewierzącego głupca. I niechaj będą dla nas ostrzeżeniem, niechaj będą dla nas napomnieniem i wezwaniem do czujności, codziennego brania na siebie naszego krzyża, gdzie uśmiercamy te wszystkie cielesne, grzeszne, przyziemne sprawy, aby Twoje życie mogło w nas się objawiać i manifestować. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.